Prezydent Zełenski nie zgodził się na udawaną przyjaźń niemiecko-ukraińską. Czy to wstęp do nowej koncepcji przywództwa w Europie? Czy tradycyjna rola Niemiec się właśnie zakończyła? A w Polsce rozliczymy rząd za program budowy strzelnic i próbę dalszego ograniczenia wolności słowa pod pozorem obrony chrześcijaństwa. Idź pod prąd na żywo, Michał Fałek, zapraszam. Witam Was, drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Dziś ja mam przyjemność i okazję wrócić do roli...
Długiej przerwy w studio.
Tak, do roli sprzed lat, do roli prowadzącego, bo no wielokrotnie bywałem ostatnio w tym studio jako ekspert, a dzisiaj jestem prowadzącym, a ekspertem z kolei jest Paweł Chojecki. Witam Ciebie.
Witam Ciebie i Państwa bardzo
Szef
serdecznie.
Telewizji Idź Pod Prąd, no i także Trybun Broni Palnej. Andrzej Turczyn też chyba dosyć już dawno niewidziany. No byłeś może raz ostatnio, ale kiedyś to byłeś regularnie. Mam nadzieję, że to się zmieni, Andrzeju, i wrócimy do tego stanu. Witamy Ciebie.
Dzień dobry. A od czego jestem ekspertem? Bo jesteś... nie jestem od wszystkiego ekspertem, tylko w wąskiej dziedzinie jestem ekspertem.
Jesteś ekspertem od spraw broni, strzelectwa oraz spraw prawa, szczególnie prawa o broni i amunicji. Dzisiaj będziemy mówili również o ustawie o broni i amunicji, a dokładnie o projekcie zmiany tej ustawy, czy wprowadzenia nowej ustawy o broni i amunicji. Ale zanim do tego przejdziemy, bo już tutaj zdradziłem rąbka tajemnicy, o czym później będziemy rozmawiać, to najpierw zajmiemy się sprawą, myślę, że chyba takiej dużej wagi, bo to jest sprawa dotycząca pierwszych obywateli, czy pierwszego obywatela polskiego państwa, głowy państwa, a także głowy państw innych, bo głowy państw Litwy, Łotwy i Estonii, no i głowy państwa niemieckiego, Republiki Federalnej Niemiec. Otóż okazało się, że prezydent Duda, właśnie tak się wczoraj zastanawiałem, dlaczego on się w Rzeszowie chce spotkać z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii, a nie podejmuje ich w Warszawie. No i wyjaśniło się, dlaczego spotkali się wczoraj w Rzeszowie, bo z Rzeszowa łatwo się już pociągiem dostać do Kijowa i właśnie prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii są w drodze albo już są w Kijowie. Natomiast prezydent Niemiec, który wczoraj spotkał się z prezydentem Dudą w Warszawie, chciał się przykleić do tej kampanii. No a okazało się, że
Na krzywy ryj się nie da.
Na krzywy ryj się do Ukrainy nie da wjechać, ponieważ jest, czy persona non grata, to jest dobrze powiedziane na dzień dzisiejszy, że prezydent Republiki Federalnej Niemiec nie jest mile widziany i nie, przynajmniej na dzień dzisiejszy nie chce prezydent Zełenski się z nim spotkać. Jak to skomentujecie?
No bardzo dobrze. To jest taki czas wojenny, czyli maski spadają. Dobrze, że już nie ma takiego dyplomatycznego pitu-pitu, tylko mówi poszedł won. Taki mniej więcej komunikat z Kijowa. Dla Niemców też zrozumiały. I to bardzo się cieszę, że taki komunikat poszedł. To jest to, co mówiłem jakiś czas temu o konieczności zmiany całej elity europejskiej, bo ona jest spleśniała, zgniła, skorumpowana głównie przez Putina. No i tu Zełenski, to nie jest tajemnicą, jasno wskazuje. Elita niemiecka i to nawet wcześniej niż ten Schröder cały szła na współpracę z Rosją, na odbudowywanie imperialnej pozycji Rosji. I Merkel, Schröder, to już to w sposób oczywisty robili. No i teraz zbierają tego żniwo. Mam nadzieję, że to rzeczywiście oznacza koniec tej takiej dominacji niemieckiej w polityce europejskiej, że oni w taki paternalistyczny sposób traktowali resztę. Tu taki przydupas niemiecki, czyli Francja kiedyś powiedziała Polsce, że ma siedzieć, nie skorzystała z okazji, żeby siedzieć cicho, kiedy takie potęgi jak Francja i Niemcy zabierają głos. Mam nadzieję, że teraz właśnie Trójmorze, teraz Ukraina, Polska, Republika Czeska, Słowacka, kraje nadbałtyckie, ta zresztą zresztą wizyta Dudy na to wskazuje. Teraz dojdą do głównego głosu w Europie. To jest moja nadzieja, to by była naprawdę dobra zmiana w Europie.
Mogę jeszcze dodać, zanim Andrzeju, ciebie poproszę o komentarz, kim jest pan Frank Walter Steinmeier. To jest właśnie uczeń Gerharda Schrödera. To właśnie Gerhard Schröder, ten, który teraz zasiada od wielu, wielu lat w Radzie, można powiedzieć, Gazpromu, czy jest w zarządzie Gazpromu i nie zrezygnował z tego lukratywnego miejsca, to właśnie Schröder wprowadzał Steinmeiera, można powiedzieć, do polityki europejskiej, do polityki niemieckiej. I to jest człowiek, Frank Walter Steinmeier, który bardzo, bardzo wspierał zbliżenie Niemiec z Rosją i bardzo lobbował, promował i wspierał powstanie najpierw Nord Stream 1, a później Nord Stream 2. Andrzeju, co ty powiesz nam o tej sytuacji? Jak to oceniasz? Czy to jest właściwe to, co zrobił prezydent Zełenski, czy być może ten afront nie jest na miejscu w tej sytuacji, w której Ukraińcy potrzebują jednak pomocy Niemców również?
Ja mam takie zdanie, że Ukraina dzisiaj, przynajmniej w moich oczach, uosabia takie nowoczesne albo nowe podejście do swojej, do w ogóle do państwowości, do tego, jak należy traktować swoje sprawy. Od przeróżnych spraw, to na przeróżnych przykładach można to pokazywać. My najbardziej to widzimy na przykładzie wojny, czy sposobu prowadzenia wojny, w jaki sposób Ukraińcy to robią. No i teraz mamy drugi taki element, który się, myślę, ludziom podoba. To jest sposób prowadzenia polityki zagranicznej w taki sposób, że nie jest to polityka nieprawdy, tylko to jest polityka prawdziwych zdarzeń, faktów. I myślę, że pan prezydent Zełenski właśnie w ten sposób, że odmówił jakiś tam taki, nie wiem jaki, bo ja nie widziałem jego wypowiedzi, tylko pewnie to były jakieś takie zakulisowe stwierdzenia, że odmówił spotkania z prezydentem Niemiec. I myślę, że to jest takie bardzo fajne, bo to pokazuje, że należy na poważnie traktować poważne rzeczy. A poważna rzecz to jest wojna i poważna rzecz to jest ta niemiecka niechęć wręcz do pomagania Ukraińcom. No więc prezydent Zełenski na poważnie potraktował Niemców i tak jak oni jego traktują, nie chcąc pomagać, a nawet jeszcze zanim wybuchła wojna, to brytyjskie samoloty musiały mijać przestrzeń powietrzną niemiecką, brytyjskie samoloty z wyposażeniem wojskowym, bo Niemcy się na to nie zgadzali, no to pan prezydent Zełenski w sposób taki poważny, prawidłowy, prawdziwy traktuje prezydenta Niemiec. To dobrze, bo to powinniśmy wrócić do takiej polityki nie miłych uśmiechów, tylko takiej polityki, żeby mówienia sobie wzajemnie, jak to wygląda, jak jest.
Ale z drugiej strony zauważmy, że prezydent Zełenski zaprasza kanclerza Scholza. Także to nie jest tak, że Niemcy nie są mile widziani, bo jednak kanclerza zaprasza, tylko że pana Steinmeiera nie zaprosił dlatego, że pan Steinmeier jest przyjacielem Putina. On właśnie powiedział, komunikat był taki: przyjaciele naszego śmiertelnego wroga nie są mile widziani w naszym kraju.
No rzeczywiście tu jest jakaś taka próba niuansowania czy grania na tę nową elitę niemiecką, na tak zwanych dobrych Niemców, jak my z historii mówili, że tam są źli Niemcy, no i dobrzy Niemcy. Także tu widać też zręczność polityki zagranicznej dyplomacji ukraińskiej, ale ten sygnał wobec Steinmeiera, czyli wobec tej całej klasy skorumpowanej przez mordercę Putina, jest jasny, dobitny i mam nadzieję, że on mocno w całej Europie odbije się echem. To nie jest tylko sprawa ukraińska czy polska i tu niemiecka i nikt na to nie patrzy. To jest sygnał dla całego świata. Przypominam, że już w podobnym tonie wypowiadał się prezydent Trump, kiedy przyjeżdżał na szczyt NATO czy na spotkania z Merkel. To mówił, dlaczego ciągle finansujecie Putina, dlaczego ciągle kupujecie na ogromną skalę od niego surowce energetyczne. Dlaczego wciąż uzależniacie Europę, tu Nord Stream 2, od Putina? Dlaczego źle traktujecie Ukrainę? Bo to było wiadomo, że no, Polska i Ukraina najbardziej stracą na Nord Stream 2. Te pytania już w polityce amerykańskiej właśnie za czasów Trumpa bardzo mocno wybrzmiały, a teraz można powiedzieć tę rolę obnażania kolaboracji tej niemiecko-rosyjskiej przejął prezydent Ukraińców. No i bardzo, bardzo się cieszymy i tu słowo, jakby to powiedzieć, na plus, to rzadko, ale dlatego zaznaczam, prezydent Duda bardzo zręcznie się wkomponował w ten układ, nie? Niemcy dostały kopa w dupę, a w to miejsce do Kijowa, już wiemy, że są w Kijowie, jest delegacja właśnie połączona tu z naszego obszaru geopolitycznego, czyli Litwa, Łotwa, Estonia i prezydent Polski. Prezydenci tych czterech państw są w tej chwili w Kijowie, są przyjmowani przez prezydenta Zełenskiego, a wcześniej, przypominamy, kiedy był Morawiecki, Jarosław Kaczyński, był też premier Czech, Słowenii i w tym samym czasie też minister chyba obrony narodowej Litwy. Także widać, że tu buduje się nowy sojusz. Ukraina oczywiście najsilniejsza, tak jak Andrzej powiedział, prowadząca, pomimo że to jest jak gdyby państwo o najmniejszym doświadczeniu historycznym, też politycznym, no to w sposób naprawdę bardzo, bardzo wzorowy zarówno wojnę, jak i te działania międzynarodowe prowadzi. Tu Polska jako największe, jakieś, no, największy podmiot w tym geopolitycznym rejonie już zachodniej Europy, już struktur NATO i Unii Europejskiej, i przy Polsce stają państwa bałtyckie, Republika Czeska, Słowacja też mam nadzieję, że tu dołączy po tych dostawach broni najpierw ze Słowacji, czy równolegle ze Słowacji, tam sprzęt przeciwlotniczy i czołgi, i wozy bojowe z Republiki Czeskiej. Także to wszystko naprawdę zaczyna dobrze wyglądać. Znowu dostajemy od Boga, można powiedzieć, okno historii na zbudowanie czegoś nowego w zamian za ten układ Ribbentrop-Mołotow, czyli Putin, Merkel, Steinmeier, czy jakie tam licho jeszcze wymienić w tym zdradzieckim układzie można.
To ja jeszcze wrócę, bo padło tutaj nazwisko Merkel, wrócę do tego nazwiska i pytanie jeszcze mam a propos Niemiec, bo jeszcze myślę, że wrócimy do roli Polski i korzyści Polski, ale chciałem się dopytać, jak oceniacie, czy Niemcy mogą się nawrócić prawdziwie, ponieważ komentarze w prasie niemieckiej dzisiaj są dwojakie. Oczywiście jest też oburzenie, jak to mogliśmy zostać tak obrażeni, jaki to afront, ale są też i tego typu komentarze, no to pokazuje, jaką mamy prasę w Ukrainie. Zasłużyliśmy sobie na to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, są już też, można powiedzieć, głosy w Niemczech, że pani Merkel powinna trafić, no może jeszcze nie przed sąd, ale przed jakąś komisję, żeby wytłumaczyć się ze swoich wieloletnich działań, zaniedbań i współpracy z ruskimi faszystami. No i trzecia rzecz, wydaje się, że Scholz zostaje sam takim, bo już nawet jego ministrowie zaczynają się odwracać. Przecież pani minister obrony, pani ta Anna jakiś tam Baerbock, nie pamiętam, proszę wybaczyć, nie powiem dokładnie nazwiska, ale powiedziała, że trzeba dostarczać ciężki sprzęt. Inni ministrowie też mówią, że trzeba zmienić nasze podejście i natychmiast zacząć dostarczać ciężki sprzęt. Wydaje się, że
prywatna firma niemiecka chciała dostarczać wozy bojowe, a właśnie rząd nie pozwolił.
Rheinmetall niemiecka, to jest największy koncern zbrojeniowy, chce dostarczać ten ciężki sprzęt, a w tym momencie hamulcowym wydaje się już zostaje tylko Scholz. No i czy w Niemczech może nastąpić takie odwrócenie wajchy oddolne troszeczkę? Jeszcze można podać przykład tego, że sondaże niemieckie pokazują, że przez ten jeden miesiąc wojny poparcie dla Scholza bardzo spadło i bardzo wzrosło poparcie dla ostrych działań niemieckich, również dla całkowitego odcięcia węglowodorów z Rosji. Jak myślicie, czy w Niemczech może nastąpić jakaś taka mała rewolucja w ich podejściu, pojmowaniu polityki, geopolityki i swojej roli w tym miejscu? Andrzeju, może ty odpowiedz.
Myślę, że takie sytuacje jak wojna mają taką cechę, że właśnie one są czasami takim katalizatorem jakichś istotnych zmian. Kto wie, może tak może nastąpić. Ja nie znam nastrojów niemieckich, nie potrafię ocenić. Sondaże to też mi trudno na podstawie tego, jak są sondaże generowane w Polsce, to też nie potrafię zająć stanowiska. Natomiast wydaje mi się, że wojna na Ukrainie i to, jak ona oddziaływuje na Niemców, zresztą nie tylko na Niemców, bo na wszystkich, może być takim generatorem dużych, istotnych zmian w Niemczech i nie tylko w Niemczech. No, liczę na to, że takie zmiany nastąpią w Polsce, że jakieś takie otrzeźwienie w Polsce również nastąpi. No, fajnie by to było, natomiast no, ja to tak nie mając takich argumentów, w znaczeniu nie mając takiej wiedzy, jak to wygląda w Niemczech, jak Niemcy do tego podchodzą, no to jest mi ciężko prognozować na przyszłość. Mogę wyrazić tylko takie zdanie, że można mieć taką nadzieję, żeby Niemcy zobaczyli, że to nie jest taka dobra droga być sojusznikiem Putina, bo jednak Putin okazał się szefem państwa, które bezwzględnie morduje cywilów, dzieci, więc myślę, że te obrazy również wpływają na świadomość niemiecką. My je znamy, bo my sąsiadujemy z tym imperium zła od wielu lat. Mieliśmy od nich różne doświadczenia. No, Niemcy też, powiedzmy, jakieś tam doświadczenia mieli. Też tutaj Ruscy wyzwalając czy zdobywając te polskie ziemie zachodnie też pokazali, co potrafią. No więc nie wiem, może coś się wydarzy.
Pawle, czy takie nawrócenie narodów jest możliwe? Bo na nawrócenie narodu rosyjskiego chyba nie bardzo liczymy, przynajmniej jeszcze teraz.
No, naród rosyjski miał swoją szansę w latach 90. i ją zmarnował, idąc za Putinem. Dzisiaj no, tam 80% Rosjan popiera Putina. No, dzisiaj taki skandaliczny z kolei news, że nagrano rozmowę rosyjskiego orka, no bo to żołnierzem nie należy tego tataństwa nazywać, tej dziczy ze wschodu, ze swoją żoną czy tam partnerką, i ona mówi: gwałć te Ukrainki, ale nic mi o tym nie mów.
Tak.
Wyobraźcie sobie, nie? Co to za swołocz? Co to za ruska swołocz jest, nie? Kobieta, żeby o takie rzeczy mówiła do swojego tam męża, czy chłopa, czy jak go tam nazwać, nie? To jest zdziczenie już jakieś kompletne. Także Rosja, widać, że dalej tkwi w jakiejś dziczy Azji, w feudalizmie i w niemoralności mentalnej, antychrześcijańskiej moralności. Dlatego mówię, że to jest antycywilizacja. No, jeśli chodzi o Niemcy, no to tu jest troszkę bardziej złożona sytuacja. Ogólnie silne Niemcy to nie jest nic dobrego w Europie, nie? Przypominam, że to się nazywa Republika Federalna i że na przykład jak się do Bawarii wjeżdża, to tam Freistaat Bayern pisze, nie? No toż może by to coś, bo tutaj się tworzy takie pruskie imperium, znowu Merkel właśnie w tę stronę silnie cisnęła, nie? Żeby to było takie autorytarne imperium. Przypominam, że jak były gwałty na Niemkach, tam zdaje się w Kolonii, nie? Gdzie to tam?
Tak, w Kolonii,
to
podczas Sylwestra.
Przez 3 dni, zdaje się, prasa niemiecka i media niemieckie nie mogły o tym pisać.
To tak jak rosyjskie dziś.
No toż właśnie dlatego mówię, że tutaj po tym takim powojennym jakimś niby, że tam będzie liberalnie, że wolnościowo i tylko gospodarka, Merkel i inni zaczęli budować nową Rzeszę. I ta sympatia do Putina to nie jest przypadkowa. Nie? I teraz, żeby, można powiedzieć, obalić ten system, no to trzeba obalić silną, centralną władzę w Niemczech, a właśnie to powinno się stać rzeczywiście tym państwem federalnym, gdzie różne odcienie, można powiedzieć, czy różne siły mają udział w grze politycznej, a nie jest jeden taki Führer jak ta Makrela. Nie? Także to jest jakaś... Zresztą to dobrze się składa, bo tak ten Scholz to taki nijaki, to żadnego wodza z niego nie będzie, tam wokół jakieś kobitki, babki, tam nie wiem, no ogólnie niezadowoleni Niemcy są ze swojej elity, ale tu pani Julia Tymoszenko kilka dni temu bardzo jasno powiedziała: Niemiaszki, uczcie się od Polaków. Jeśli pytasz o nastroje niemieckie, no tam wiele nie wiemy, ale nastroje polskie, najnowsze dane. Kto popiera w Polsce wejście Ukrainy do NATO? 90% Polaków. I to połowa na szybko, na CITO, nie? Ruskiej agentury słucha gdzieś na poziomie 8, co najwyżej 10%. I tak się dziwię, bo to dużo, nie? Ale te 90% to naprawdę robi wrażenie. Stąd Ukraińcy, myślę, tak jasno skontrastowali to ten kop w dupę dla Niemców i zaproszenie Polski i prezydentów państw bałtyckich.
Tak jest. A propos NATO, też jest świeża informacja dosłownie sprzed godziny, że już Szwecja oficjalnie chce wejść do NATO.
A Finlandia?
Wcześniej mówiła, że wejdzie, jeśli Finlandia wejdzie. A. Finlandia wejdzie na pewno, a Szwecja za nią.
Super.
To w tym momencie koło Leningradu są wojska NATO. Także i to bliziutko.
Dobre wiadomości. Cieszymy się, że no tak przed świętami, gdzie wspominamy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli najwspanialszy, można powiedzieć, poranek w dziejach świata po stworzeniu, że Jezus zmartwychwstał, Jego ofiara za grzechy została przyjęta. Teraz zbawienie jest za darmo dla każdego człowieka na ziemi. Wspaniały czas, czyli czas Kościoła, prawdziwego Kościoła, a nie tego antykościoła z Frankiem, tym nie Underwoodem, tylko jakimś tam jezuitą w Rzymie, nie? To jest wspaniały czas, z tego mam nadzieję wielu z nas będzie się cieszyć, ale cieszę się też, że właśnie dobre wiadomości możemy przekazać dzięki Ukrainie, dzięki temu, że nowe elity wchodzą do gry w Europie, bo przecież Finlandia to wręcz była przysłowiowa finlandyzacja, nie? Czyli jakaś taka niezadzieranie z Rosją, bycie pomiędzy takim buforem i tak dalej. Szwecja podobnie, neutralność za Hitlera, no tak, i różne takie gierki. Teraz stają te oba państwa jasno po stronie Zachodu. Bardzo dobra wiadomość.
Przejdziemy teraz do kwestii polskiej, bo tutaj też mamy dobrą wiadomość i tutaj no, szczególnie ciebie, Andrzeju, poproszę o komentarz, też o przedstawienie państwu, naszym widzom szczegółów, bo oto do Sejmu został złożony projekt sygnowany przez Partię Republikańską. Jest to nowy projekt ustawy o broni i amunicji. Ten projekt niedawno wpłynął do Sejmu. Co on wnosi? Proszę, chciałbym, żebyś nam powiedział, co on wnosi, jakie są jego zalety, też jakie są jego wady, no i jakie są szanse na jego szybkie uchwalenie.
A to ja nie wiem, że taki projekt wpłynął, powiem szczerze. Bo wiem, że wpłynął do Sejmu projekt ustawy o broni i amunicji, nowej ustawy o broni i amunicji, którą nawet do końca nie wiem, kto podpisał, bo ten dokument nie ma jeszcze numeru druku sejmowego.
To ja o tym projekcie czytałem informację, że to jest właśnie sygnowany przez Partię Republikańską. To może nie jest tak bardzo istotne, ale właśnie o ten projekt
ale
nam chodzi.
No jest istotne, dlatego że powinny być, jeżeli jest taki projekt, to wiem, że miał być. Natomiast nie wiedziałem, że wpłynął do Sejmu, bo właśnie na to wszyscy, albo może nie wszyscy, ale patrzę teraz też przy okazji do tego wykazu, nie widzę. Dużo ludzi czeka na ten projekt. Ja widziałem ten projekt w takiej wersji, w której proszono mnie o jakieś tam uwagi do niego. To jest projekt o zmianie ustawy o broni i amunicji. No i tam za dużo nie będę mówił, ale ten projekt rzeczywiście jest taki bardzo rozumny, rozumnie napisany. Widać, że ktoś, kto pisał ten projekt sygnowany przez Partię Republikańską, to rzeczywiście wie, co pisze i wie, gdzie ta obecna ustawa jest do zmiany, gdzie jest nierozumnie napisana i gdzie wywołuje patologiczne zachowania organów, które wydają pozwolenie na broń. I na ten projekt czekamy. Natomiast w Sejmie jest projekt ustawy o broni amunicji, nowej ustawy o broni amunicji, który jest projektem, nazwijmy to, sygnowanym przez Kukiza. I ten projekt też jest okej, też jest dobry. Natomiast myślę, że nie jest to projekt, który powinien mieć priorytet w tym momencie, tylko w tym momencie powinien być przede wszystkim, pojawić się powinien przede wszystkim w Sejmie ten projekt Partii Republikańskiej i powinien być w jedną noc stylem pisowskim uchwalony. Byłoby wtedy o wiele łatwiej, pozwolenie na broń można by rzeczywiście szybko zdobywać.
No właśnie, co on wnosi z tym szybkim zdobywaniem pozwolenia na broń? Albo no, co byłoby zniesione, co w tym momencie utrudnia no, uzbrojenie Polaków? Czy to, żeby Polacy no, stali się narodem, gdzie posiadanie broni będzie czymś normalnym, gdzie każdy mężczyzna, kobieta, ktoś, kto chce mieć broń, bronić swojej rodziny, no, nie będzie miał z tym problemów i nie będzie przez państwo traktowany jako no, taki podejrzany człowiek, czy bądź nawet może i przestępca?
Projekt, który został przygotowany przez Partię Republikańską, po pierwsze wprowadza dość prosty sposób uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej, bo Projekt ten zakłada, że każdy, kto jest przestrzegającym prawa obywatelem, czyli nie stanowi zagrożenia dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz posiada orzeczenie lekarskie, czy nawet już nie orzeczenie, bo ten projekt też te badania lekarskie zmienia, upraszczając sytuację. Ktoś, kto nie posiada przeciwwskazań medycznych do uzyskania pozwolenia na broń, będzie mógł uzyskać pozwolenie na broń do ochrony osobistej. To jest bardzo dobry krok. Tam pewnego zmodelowania jeszcze by trzeba było podjąć próbę zmiany, co to znaczy osoba, która przestrzega, która nie stanowi zagrożenia dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ja w tym zakresie zaproponowałem stosowną zmianę tego projektu. Zobaczymy, jak się pojawi ten projekt w wersji oficjalnej, czy ktoś tą zmianę uwzględnił. Gdyby było tak, to by było jeszcze lepiej, bo ja zaproponowałem takie zapisy, które by nie prowadziły do tego, że ktoś na przykład skazany za przestępstwo podatkowe, to by nie mógł mieć pozwolenia na broń. Albo na przykład skazany za jakieś bzdurne, takie jakieś drobne, ale jednak przestępstwa, nie mógłby uzyskać pozwolenia na broń. Tylko chodzi o to, żeby pozwolenia na broń nie mogły uzyskać osoby, które rzeczywiście jest jakaś prognoza co do nich, że mogą tej broni użyć w celu przestępczym. Te dotychczasowe przepisy, one były tak zrobione z tego powodu, żeby pozwolenie na broń było przywilejem. A myślę, że trzeba by to zmienić i ten projekt właśnie idzie w tym kierunku, żeby pozwolenie na broń nie było przywilejem, tylko żeby po spełnieniu kryteriów każdy, kto spełni te kryteria, mógł uzyskać pozwolenie na broń. Ten projekt on zakłada różnych drobnych, takich mnóstwo drobnych zmian, wykreśleń, głównie wykreśleń, bo ten projekt głównie skreśla przepisy, niektóre w sposób delikatny zmienia, ogólnie upraszczając procedurę. To trudno jest powiedzieć, no ale co konkretnie, bo cały schemat pozwoleń na broń zostaje taki, jak jest. Z tym, że zostają wyłamane te miejsca, które właśnie powodowały tą długotrwałość postępowania, czyli badania lekarskie zostały zmienione, uniemożliwia ten projekt, zakłada, że policja nie będzie mogła składać odwołań od orzeczeń lekarskich, bo to bez sensu, bo policja w ogóle składa te odwołania nie z powodów medycznych, tylko z jakichś tam swoich wydumanych. Kilka drobnych zmian, które robią sytuację taką, że będziemy mieli dość przejrzysty system w wydawaniu pozwoleń na broń. I jakby to było, to wtedy można się spokojnie zająć tym projektem sygnowanym czy tam firmowanym przez Pawła Kukiza. Być może przyjdzie czas na zmianę obecnej ustawy na tamtą nową, ale ta nowa jednak wymaga zmian.
Andrzeju, jeśli mogę cię dopytać o taką troszeczkę, można powiedzieć, poboczną, ale bardzo ważną sprawę związaną z tymi pozwoleniami. Otóż tam u siebie też na blogu Trybun Broni Palnej piszesz o problemie, że te oficjalne pozwolenia na broń pomogły Rosjanom na Ukrainie.
Rejestry.
Właśnie te rejestry, tak. Posiadaczy broni pomogły w tych listach proskrypcyjnych, tak. I no, posłużyły być może do likwidowania takich najdzielniejszych obywateli, takich, którzy się poczuwają do obrony ojczyzny i tak dalej. Czy masz jakiś pomysł, jak można by tę sprawę rozwiązać, żeby z jednej strony nie było jakiegoś takiego chaosu prawnego w tym obszarze, ale z drugiej strony właśnie, żeby nie podkładać się w ten sposób?
Trzeba sprawę rozwiązać po amerykańsku. Amerykanie mają zrobione to w ten sposób, że prawo federalne zakazuje zbierania informacji o osobach, które posiadają pozwolenia na broń, przepraszam, które posiadają broń, czy wystąpiły o nabycie broni. I trzeba to tak moim zdaniem zrobić, inaczej się nie da. No ewentualnie można by pomyśleć o tym, żeby se policja wpisywała do jakiegoś papierowego zeszytu, żeby go było później można łatwo spalić. Ale przy dzisiejszej elektronice to myślę, że jest to niewykonalne. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie jest takie, że weryfikuje się człowieka w momencie, w którym chce on kupić broń. I później już trzeba wybrać wartości. Czy większą wartością jest to, żeby nie zbierać o nim dalszych informacji, czy zbierać o nim dalsze informacje, ryzykując to, że będzie na przykład sytuacja jak na Ukrainie, że po rejestrach broni palnej szukano tych osób i chciano i te osoby no, mordowano, no bo przecież tam w tej Buczy mordowano na tej podstawie te osoby. Moim zdaniem nie da się stworzyć takiego rejestru osób posiadających broń, który będzie bezpieczny, dlatego że tak dużo podmiotów i tak dużo osób ma dostęp do tego rejestru, że to jest nie do upilnowania. Więc trzeba sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, co jest ważniejsze. Czy rejestrowanie takich osób w celu, ten cel jest deklarowanym celem bezpieczeństwa publicznego, choć nie ma żadnych dowodów na to, że rejestr broni palnej wpływa w jakikolwiek sposób na bezpieczeństwo publiczne, no bo przestępcy nie są rejestrowani w tym rejestrze, którzy używają broni palnej, tylko w tym rejestrze są rejestrowani ci, którzy są przestrzegającymi prawa obywatelami, którzy nie korzystają w celach przestępczych z broni palnej. Oczywiście żyjemy w kraju, w którym rządzi myślenie takie socjalistyczne i u nas jest takie domniemanie, że posiadacz broni palnej to bandyta. On tylko dlatego nie jest bandytą, bo jest zarejestrowany w jakimś rejestrze. No i póki nie wyzbędziemy się tego chorego myślenia, no to będziemy szukali rozwiązań, jak to zrobić, żeby był rejestr i było bezpiecznie. Moim zdaniem się nie da pogodzić tych dwóch wartości, bo ta pierwsza wartość, czyli zbieranie i rejestrowanie informacji o osobach, które posiadają broń, to moim zdaniem jest... To po prostu jest chore, nie? Bo to mówię, to jest zbudowane na fałszywym założeniu, o którym mówiłem wcześniej. Ale to my sobie możemy tylko na poziomie teoretycznym podyskutować, dlatego że w Polsce to jest oczywiście niemożliwe. Polska jest urządzona na wzór marzeń starego dziada, który modeluje Polskę według dziadowski jego pomysłu, no więc nawet tam nie ma co za bardzo jakiejś tam wizji snuć na ten temat, co najwyżej można skrytykować i pokazać, jakie są konsekwencje trzymania rejestru broni palnej.
Niestety masz tutaj rację, a smutne to jest, bo trzeba mieć świadomość, że ci, którzy mają teraz broń, to nawet jeżeli byśmy zmienili te przepisy na wzór amerykański oczywiście...
I tak Rosja ma te listy.
I tak te listy już dawno są na Kremlu, także jeżeli by tutaj Rosja weszła, no a można powiedzieć, dzięki Bogu i Ukraińcom jeszcze nie weszła, bo gdyby Ukraina rzeczywiście padła w 3 dni, to chyba już byśmy mieli tutaj rosyjskie czołgi, ja przynajmniej tak myślę, to ci, którzy w tych rejestrach są, już by byli zamordowani albo poszukiwani przez Rosjan, bo tak robią w Ukrainie, prawda? No i to rzeczywiście jest rzecz, którą należy zmienić, tylko czy to coś zmieni nawet, jeżeli byśmy wprowadzili? No, no nie, chyba, no to... że ci nowi nabywcy broni by nie byli w rejestrach.
To jest
no, zmieniłoby dużo, dlatego że tych osób, które posiadają pozwolenie na broń, to w Polsce jest jak kot napłakał, tam niespełna pewnie 200 tysięcy osób. No, a gdyby te przepisy zracjonalizować, to myślę, że w krótkim czasie w Polsce z 1 000 000 osób mogłoby mieć broń, tak? No więc zasadnicza byłaby zmiana. No to nie wiem, czy warto zostawić rejestr po to, że się już i tak nic nie da zrobić.
Absolutnie nie.
Ale gdyby tak spojrzeć na to, to
pytanie by było, w związku z tym milionem, Andrzeju, no bo to słucham? Jest kolejne pytanie w związku z tym milionem osób. No teraz jest taki run na strzelanie, na strzelnice, brakuje amunicji takiej do cywilnego strzelania, albo te ceny no, w związku z prawem popytu i podaży zostały wywindowane i za broń, i za amunicję. No, państwo polskie też tutaj mówi, że będzie ratować Polaków, no bo to państwo chce i musi,
nic
no tak mówi,
ratować.
Budować strzelnice. Tutaj niedawno minister Czarnek mówił, że państwo musi zacząć uczyć dzieci strzelać, że już teraz wróci przysposobienie obronne do szkół i będziemy strzelać od małego. Jak ty to skomentujesz? Rolę państwa, no i to, co się dzieje w narodzie, ten ruch taki, powiedzmy, ran na strzelnicę.
No i ta ilość strzelnic podałeś u siebie na blogu, 0,18 na gminę.
Tak, za porażająca ilość strzelnic, ale zacznijmy od strzelnic. Jak był jeszcze Macierewicz, gaduła Macierewicz, ja teraz tego faceta nie lubię i uważam go za zwykłego gadułę, Gaduła Macierewicz, jak był ministrem obrony narodowej, to wymyślił razem z panem Dworczykiem pomysł strzelnica w powiecie. Pomysł fajny oczywiście, ale jak się biorą za niego socjaliści, to nic z tego nie wychodzi. No i oczywiście nic z tego nie wyszło. Zrobili wielkie cyfry, powiedzieli, że będą 40 milionów złotych rocznie przeznaczać z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej przez 10 kolejnych lat na budowę strzelnic w Polsce. Szybko można było sobie zrobić kalkulację, że taka strzelnica ziemna po takich najmniejszych kosztach, to można by było ją gdzieś za jakieś 100 tysięcy wybudować, może 200 niech będzie. No to naprawdę można by spore ilości z tych 40 milionów wybudować. No oczywiście robią to w sposób sowiecki, nie? Myśląc po rusku. Czyli trzeba było zatrudnić najpierw urzędników, którzy wymyślili, jak ma wyglądać taka strzelnica. Później trzeba było powymyślać wymogi techniczne, sam nie wiem jeszcze co. I efekt tego był taki, że do konkursów, które organizowało Ministerstwo Obrony Narodowej, czy chyba jeszcze nawet i organizuje, tylko się już nikt tym nie interesuje, przystępowały w roku po 3-4 gminy, dwie tam zdarzało się, że dostały pieniądze i przez te kilka lat, jak wybudowali 10 strzelnic z tych 40 milionów rocznie, a pewnie to już było ponad, nie wiem ile to już PiS, 6 lat, czy tam kiedy był Gaduła Macierewicz, był ministrem, to już na pewno tych milionów było bardzo dużo na to przeznaczonych i wybudowali może z 10 strzelnic, niech będzie 20 optymistycznie, tak? To jest jedno wielkie nic. Możliwości były, pieniądze były, ale ruskie myślenie, czyli socjalistyczne, pisowskie ruskie myślenie sparaliżowało piękny pomysł i fajną ideę. I teraz będzie dokładnie tak samo, bo wszędzie tam, gdzie przychodzi stary dziad, który chce urządzić świat na styl starego dziada, to urządzi ten świat po dziadowsku. I oni wszystko, czego się dotkną, zamienią to w dziadostwo. Można by użyć słowa na G. Tak jak ze strzelnicami, tak będzie dokładnie ze wszystkim. Każdy socjalizm, każde ruskie myślenie socjalistyczne doprowadzi do jednego efektu. Tak będzie z nauką strzelania organizowaną przez państwo i ze wszystkim. Kolejna sprawa, rzeczywiście jest dużo osób zainteresowanych uzyskaniem pozwoleń na broń. Wczoraj uzyskałem taką informację, że się przedłużają postępowania administracyjne. WPA, które w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji, no bo teraz dużo osób występuje o pozwolenie na broń. Im tam nie przychodzi do głowy, żeby szybciej to robić, łatwiej to robić. Nie, nie, oni będą robić dalej ten sam mozolny proces utrudniania uzyskania pozwolenia na broń. Bo do nich nie dociera to, że my mamy za granicą wojnę. No nikt do nich nie strzela, no nie strzela. W związku z tym nic w Polsce się nie zmienia, nic, tylko jest wszystko wersja telewizyjna. Ja kiedyś i dzisiaj muszę znosić tego, ale znoszę to, bo mają ludzie rację, jak mi zarzucają, że ja kiedyś wspierałem czy popierałem PiS. Rzeczywiście, byłem bałwanem, który dał się nabrać na ich bzdurne gadanie i chociaż nigdy na tą bandę nie głosowałem, ale był moment, że właśnie w związku z tą ich narracją związaną z bronią, ze strzelnicami, to pisałem o nich pozytywnie. Ale dzisiaj wiem, że to są tylko słowa. To są zwykłe gaduły, tak jak Macierewicz jest gadułą, tak oni wszyscy są tylko gadułami, nic nie zrobią, wszystko zrobią na wzór starego dziada, który chce po dziadowsku Polskę umeblować.
Twoje dwa słowa w tej sprawie.
No ja patrzę na Polskę marszałka Piłsudskiego i tam pomimo biedy wielkiej, pomimo sklejenia tej Polski z trzech różnych systemów prawnych, kulturowych, bo przypominam, że jeszcze tu na naszej części to w każdym mieście na placu jakimś głównym to cerkiew moskiewska stała, no później tam jakoś przenosili te cerkwie w niebyt. Tu na placu Litewskim w Lublinie, tam w Warszawie też w centrum i tak dalej. Polacy nie znosili tej dominacji sowieckiej, no wtedy jeszcze powiedzmy nie sowieckiej, tylko rosyjskiej, carskiej. Nie chcieli tego. My do dzisiaj mamy ruskie pomniki i różne takie rzeczy. Tam zdaje się w Koszalinie mieliście jakąś rozróbę o pomnik znowu, ale to...
Zawalił się, wiatr go zmuchnął.
No to już jak tak wiatry wieją, no to blisko morza, no to i wiatry mogły wiać. No już tak.
Wspaniałe wiatry w Koszalinie. Gratulujemy.
Wiatr przypchał na cmentarz ciągnik i ciągnik dmuchnięty wiatrem strącił łychą ten pomnik.
No, to musiał być ukraiński ciągnik.
Także i wtedy w każdej wsi była strzelnica. No i tyle.
Dobrze nie było. Chyba w Niemczech, bo nie w Polsce.
No tam może trochę tam ubarwiłem tę historię, ale było dużo więcej. Na pewno były i szkolne, i tam jakieś wiejskie, zawody strzeleckie i różne takie rzeczy. Zresztą no, armia zarówno w 19 i 20 roku zdała egzamin ze strzelania, nie? Można tak powiedzieć. Także i później w czasie II wojny światowej przecież Polacy stanowili jeden z największych komponentów Armii Wolnego Świata i też się wsławili najlepszą, można powiedzieć, sztuką wojskową. Przecież to Armia Izraelska na wzór właśnie przedwojennej Armii Polskiej i przez polskich oficerów została zbudowana narodowości żydowskiej, ale z polskim obywatelstwem wyszkolona przez Polaków, także ta Polska dwudziestolecia międzywojennego, ta Polska jeszcze nawet czasów zaborów, no wychowywała młodzież w duchu patriotycznym, nie? No a teraz jak takie tuzy jak Czarnek, jak Macierewicz, jak Ziobro czy inni będą się zajmować polską młodzieżą, to jestem jak najgorszych myśli tu, podobnie jak ty, Andrzeju, że jeśli tego nie uwolnimy, nie oddamy tego z powrotem w ręce Polaków. Przecież budowanie strzelnicy to naprawdę jest prosta sprawa. To jest spychacz, wał i tam pospolite ruszenie, żeby zrobić jakieś stanowiska strzeleckie z palet, jakichś bali, czy tam widziałem przecież różne strzelnice, tam są te podkłady kolejowe używane, jakieś tam odpadowe drewno. To naprawdę są proste sprawy. Ale widziałem tu w okolicach Wąwolnicy strzelnicę zrobioną przez pasjonatów. Kto zniszczył?
Urzędnicy.
Urzędasy! Z Puław.
Zawsze tak będzie, jak się odda możliwość...
Kazali wszystko wyciąć.
Urzędnicy wszystko psują. No przecież... to tam nawet mi się nie chce opowiadać. Jest przecież, ja pisałem o tym, jest ta ustawa polska, obecna ustawa o broni i amunicji, która moim zdaniem bardzo racjonalnie reguluje sposób powstawania strzelnic. I póki się tego nikt nie czepiał i nie wykrzywiał kija prostego, no to było w miarę okej. Okay. No oczywiście tam nie było tych strzelnic jakoś nie wiadomo ile, no bo no tam nie czarujmy się, nigdy w Polsce z dostępem do broni nie było dobrze. No ale teraz nawet taki prosty przepis wykrzywili i co? No i ten projekt republikański wprowadza dosyć taki fajny zapis, bo zapis, który rzeczywiście być może, no tak, taką ja mam nadzieję, że gdyby taki zapis wszedł w życie, to by te strzelnice w końcu zaczęły powstawać. No ale ja nie wiem, ponieważ część ta partia republikańska jest częścią tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czyli tego bloku socjalistycznego, że się tak trochę chyba oszukuje, nie? Że wierzę, tak kiedyś sobie uwierzyłem, że gaduła Macierewicz to może tam coś zmienić i on tak fajnie gada i taki mądry człowiek. Tak samo boję się, że tu będzie podobnie, że oni tylko sobie pogadają, a później nic z tego nie będzie. Będzie po pogadaniu, będzie tylko patrzenie na słupki wyborcze. A niestety Polacy i politycy nawet tacy z pierwszych stron gazet, z którymi miałem możliwość jakby rozmawiać, to oni mają takie cyniczne podejście, że Polak ma pamięć jak kura. Pamięta tylko przez pierwsze 3 miesiące.
To jakiś optymiści tam byli. 3 dni myślałem, że powiesz.
Andrzeju, wiem, że twój czas jest ograniczony.
Masz się dawno skończyć.
No właśnie.
Ale to może jeszcze się tam skończy w przyszłości.
Nie, muszę kończyć. Bardzo przepraszam, ale tu już mi telefon się czerwony robi.
Okay.
Tak, dlatego nie chcę przedłużać. My jeszcze będziemy dalej tutaj z Pawłem komentować kolejne tematy, ale bardzo ci dziękujemy za twój cenny głos w tej rozmowie. Życzymy ci takich spokojnych tych świąt, które będą.
Wybierasz się na strzelnicę?
Nie.
Nie, tym razem nie. I mamy nadzieję.
Ja nie chodzę dużo na strzelnicę, nie,
teraz
nie mam za bardzo czasu. Ja jestem ideologiem dostępu do broni palnej, a nie szybko strzelnym Andrzejem.
No nie, nie, tutaj powiesz, bo by wyglądało, że ty jak Macierewicz tylko gadasz o tym strzelaniu.
Nie,
tu
ja mam
oczywiście.
Broń, chodzę, strzelam i tak dalej.
Ale oczywiście. Andrzej jest świetnym strzelcem, widzieliśmy to wielokrotnie na strzelnicy.
Ja mogę państwu naprawdę zaświadczyć, że jeżeli Andrzej odwróciłby teraz kamerę, to naprzeciwko swojej osoby jest jest cała, można powiedzieć, kolekcja pucharów, z tego są puchary strzeleckie, także...
No i też to no Andrzej, właśnie. Andrzej właśnie oprócz tej takiej działalności publicznej wszystkich swoich znajomych zapalił do posiadania broni palnej, do właśnie ćwiczenia strzeleckiego i to już od lat. Tutaj i Michał, i ja, i jeszcze mógł dziesiątki osób wymienić, to które prawda. Właśnie dzięki tobie, Andrzeju, no, sięgnęły do tych starych, dobrych...
Sięgnęły po broni.
No to właśnie, do starych, dobrych czasów Rzeczpospolitej.
Jak to eksperci mówią, nie mówimy o szczegółach, nie mówimy o ilościach, no ale faktycznie duża w tym twoja zasługa i za to też ci jesteśmy wdzięczni. Także dzięki za dziś. Do zobaczenia.
Na razie.
Cześć. Tak jest. Jeszcze kiedyś w przyszłości. No a my przejdziemy do jeszcze jednego tematu, może jeszcze kilku, ale jeden taki dosyć istotny, myślę, z naszego punktu widzenia, bo jest związany z wolnością
słowa
no i z wolnością wyznania.
No to... Daj spokój, to już największa jakaś taka, bo jeszcze wolność słowa to by jakoś znieśli, ale tak zwana katokomuna, czyli to, co Andrzej opisywał o tym socjalistycznym myśleniu w PiS-ie, to na nie nakłada się taki beton katolicki, dewocja, czy faryzeizm katolicki, chyba tak by trzeba to najlepiej nazwać, że ci ludzie szczerze nienawidzą wszelkiej odmienności. Oni nie mogą żyć, że ktoś chodzi do innego kościoła, albo w ogóle nie chodzi do kościoła, że ma inne poglądy, że śmieje się z ich poglądów, nie? To dla nich jest coś niemożliwego, bo to są totalniacy.
A totalniak... Nie przypomina ci to putinizmu?
No to dokładnie tak, bo totalniak, on nie rozumie dokładnie swoich poglądów. On po prostu jest, że tak powiem, baranem, można tak powiedzieć, który przyjął od kogoś jakieś, fanatykiem, przyjął od kogoś poglądy, których absolutnie nie jest w stanie zweryfikować, czy one są prawdziwe, czy nie, ale on nastajaszczo wierzy w to, nie? I jak on wierzy w te swoje poglądy, czyli jest zakutym betonowym łbem katokomuny, no to on uważa, że jak ktoś myśli inaczej, nawet jak to Wałęsa mówił, pamiętasz, nawet nie pomyśl, nie? To już jako przysłowie teraz takie jest. Jak ktoś myśli inaczej, to on zagraża nie tylko jego światu, bo to prawda, zakutym łbom wolność zagraża. Ale ten zakuty łeb myśli, że wolność zagraża całemu światu. No bo jak to tak? Każdy by mógł myśleć, co chce,
albo wierzyć
w co chce, nie wierzyć w co chce, chodzić albo nie chodzić do kościoła jak chce i kiedy chce, toż to świat by tego nie wytrzymał. Kato komuna dokładnie tak myśli. I stąd te przepisy, o których mówisz.
Dobra, no to teraz przedstawimy wam, drodzy widzowie, trochę szczegółów albo trochę tego, co rzeczywiście chcą nam urządzić. Tutaj najjaśniej nam panujący ci z tej właśnie prawej strony to są niestety ci sami, co są z tą Ligą Republikańską czy Partią Republikańską związani, ponieważ ten projekt wyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest opanowane przez pana Ziobrę i jego spółkę.
Dlatego
nie?
Ja nie wierzę, kiedy oni mówią o tej... Zresztą Andrzej też nie wierzył w to, tak jak tu przedstawił, nie wierzył. Bo oni tylko mówią pod publiczkę, no jest wojna, oni rozbroili Polskę, nic nie zrobili w tej sprawie, tylko ukradli pieniądze z tych strzelnic i tyle, nie? No i teraz będą tak, jak to się mówi, no, na gwałt, nie? Tak trochę nomen omen, będą próbować szyć, nie? Na zasadzie, że pokażą, jacy to oni są proobronni, prowolnościowi i tak dalej. Połączenie tych dwóch projektów, nie? Tego niby rozszczelnienia dostępu do broni, czyli to jest krok w kierunku wolności obywatelskich i jednocześnie łapanie za mordę Polaków, jeśli chodzi o wolność słowa i wyznania, pokazuje, że to dalej są totalniacy, że to dalej jest katokomuna i ten projekt proobronny jest tylko fikcją na czas, teraz, żeby można powiedzieć Polakom, elektoratowi katokomuny pisowskiemu powiedzieć, o, coś robią, a nie, to dobrze, coś robią, idziemy spać dalej. To po to tylko jest.
Kilka szczegółów. Otóż pan Marcin Warchoł, doktor habilitowany Marcin Warchoł, który jest wiceministrem...
Już niedobrze się zaczyna.
...który jest wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, Ministerstwo Sprawiedliwości jest to ministerstwo trzymane żelazną łapą Zbigniewa Ziobry.
A nazwa jest tylko taka dla niepoznaki.
Ale zobaczcie...
Ministerstwo Sprawiedliwości.
Z. Coś wam nie przypomina.
Nie, to zero, tak? Czekaj, nie zero.
Ja teraz Z myślę. Okej. W każdym razie Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych, aby zwiększyć prawną ochronę chrześcijan w Polsce. I teraz tutaj cytujemy z wywiadu z panem Marcinem Warchołem. Jest opracowany projekt dotyczący zmian w prawie, polegający na wzmocnieniu ochrony osób wierzących przed dyskryminacją. Szykany, nękanie często dotykają osoby wierzące. Mamy coraz częściej do czynienia z atakami na kościoły, są przerywane akty kultu religijnego. Procesje, nabożeństwa spotykają się z atakami barbarzyńców, którzy twierdzą, że realizują w ten sposób swoje prawo do wolności wypowiedzi. Dlatego proponujemy zmianę kodeksu karnego. Zgodnie z nią osobie, która zakłóca nabożeństwo, nie trzeba będzie już udowadniać, że czyniła to złośliwie. Ta przesłanka prowadzi często do bezkarności. Nowe brzmienie zyska także przepis dotyczący obrazy uczuć religijnych. Dziś jest zbyt ogólnikowy. Po zmianie będzie precyzował rodzaje karalnych czynów, lżenie lub wyszydzanie kościoła albo związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej lub miejsca wykonywania obrzędów. Podkreślmy, że obecnie, aby pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto dokonał znieważenia kościoła, świętokradczego ataku na miejsca święte, trzeba znaleźć odważnych, heroicznych, wiernych,
Normalnie mnie rozbawisz całkiem.
Oni później świętymi zostają.
Odważnych, heroicznych donosicieli chyba.
Którzy skierują właśnie donos tutaj, czyli zawiadomienia do prokuratury.
Że ich uczucia.
Będą chcieli zeznawać i będą twierdzili, że zostali obrażeni. Wiemy, że w praktyce...
No nie, właśnie nie, że obrażeni. Oni mają zeznawać, że ich uczucia zostały obrażone, chociaż nikt nie wie, jak to się obraża te uczucia.
Doprecyzowałeś właściwie słowa pana Warchoła.
Nie, no bo tak jest stan legislacji teraz.
Że w praktyce często jest to bardzo trudne. Ludzie z różnych względów nie chcą zeznawać przeciwko agresywnym osobom, które atakują kościoły lub w sposób bezczelny przeszkadzają w nabożeństwach, znieważają najświętsze dla wiernych wartości. Uniezależnimy ściganie tych przestępstw od woli pokrzywdzonych. Czyli już wola pokrzywdzonych.
Czyli teraz będzie miała... wola PiSu, tak? Wola prokuratora albo będzie decydować. No to już wiecie, co nam PiS szykuje, nie?
Czyli na przykład powiedzenie, że uważasz, że na przykład...
Jak na przykład bym powiedział tak. Czekaj, jakbym tak powiedział. W dupie mam dogmaty kościoła Monty Pythona czy jakiegoś tam, jak to, potwora spaghetti.
Potwora spaghetti, no.
No to już to do więzienia.
No bo to jest zarejestrowany związek wyznaniowy.
Do więzienia. Jakbym tak powiedział, ale nie powiedziałem, nie?
No.
No i właśnie, i teraz prokuratura ma zagwozdkę.
Oczywiście.
Nie, no to są jaja. Oczywiście to jest kato-taliban, nie? To jest, to żadnym chrześcijanom to nie pomoże. To jest przeciwko chrześcijanom. To trzeba jasno powiedzieć, że to jest przeciwko chrześcijanom.
Prawdziwym chrześcijanom.
No nie ma innych, no są tylko nazwy jacyś tam, nie? Chodzi o to, żeby jak ktoś teraz przyjdzie do drugiego człowieka na ulicy i powie, słuchaj, chcę ci powiedzieć o darmowym zbawieniu w Jezusie. Dogmaty twojego kościoła są nieprawdziwe. Dogmaty twojego kościoła prowadzą cię do piekła. Ja chcę ci powiedzieć dobrą nowinę o tym, że możesz mieć wolność już dziś. Bez księdza, bez spowiedzi, bez dupy biskupa i bez Franciszka nawet. No to ja popełniam przestępstwo. To jest ustawa katolibanu, katolicka przeciwko chrześcijanom. I tyle w temacie.
No, to prawda. Szykują się czasy takie, o których czytamy w ostatnich księgach, czy w ostatniej księdze Biblii, jeżeli
no,
to będzie
myślę,
prowadzone.
Wiesz, to ten kato-taliban, myślę, że no tu już tyle oni różnych planów, na zakusów na wolność mieli, że ja jestem spokojny, że to się w Polsce nie uda. Że Polacy coraz jaśniej rozumieją obłudę kato-talibanu, tej kato-komuny i jednocześnie chcą prawdziwej wolności. Chcą prawdziwej wolności i tutaj wręcz Ukraina będzie tego wzorem. To stamtąd będą szły te trendy. Tam przecież jest naprawdę wolność religijna, nie to co w Polsce. To na Ukrainie jest wolność religijna, nie w Polsce.
Dokładnie, zresztą można powiedzieć, że to, że Ukraina w ostatnich latach zwróciła się właśnie ku Jezusowi i ku prawdziwemu chrześcijaństwu, spowodowała tę zmianę społeczeństwa ukraińskiego i to jest właśnie owoc tego,
owoc,
widzimy
tak.
Teraz w trakcie tej wojny w Ukrainie.
To jest
oni
owoc.
Rzeczywiście są wolnymi ludźmi, dlatego że uzyskali wolność osobistą, która jest
oczywiście
związana...
To nie wszyscy Ukraińcy, nie generalizujemy, ale całe to społeczeństwo dokonało zwrotu w kierunku Biblii. Nie zwrotu w kierunku cerkwi, tylko zwrotu w kierunku Jezusa Chrystusa i Biblii. To zrobiło to społeczeństwo. Tam już ponad 1 000 000 protestantów jest, czy ludzi afiliowanych, bo to wiecie, no człowiek tak jest w jakiejś drodze, nie? Tu bardziej mu się to podoba, już zaufał Jezusowi, no ale jeszcze się boi ludzi, nie? Także tu takie sztywne członkostwo jest trudne do mierzenia, ale zapotrzebowanie na edukację chrześcijańską, biblijną, nie żadną cerkiewną, nie? Tak. Na uniwersytety, szkoły biblijne, mówiłem, 3 uniwersytety, kraj porównywalny, jeśli liczbę ludności, trochę większa, ale nieduża, ma 3 uniwersytety chrześcijańskie, w Polsce żadnego, 0. Ile seminariów biblijnych szkolących pastorów, nie? To jest, można powiedzieć, przeskok cywilizacyjny, czego dokonała Ukraina, czego dokonali Ukraińcy dzisiaj w porównaniu z Polską. Mhm. Nie? Także tam jest wolność, a u nas kato-taliban chcą wprowadzać. Myślę, że to się nie uda, także tylko się będą dalej kompromitowali, ale to pokazuje ich zgniłe, takie katolicko-komunistyczne myślenie, zamordyzm, totalitaryści. To tylko to pokazuje i tyle. I Polacy, to co zresztą wielokrotnie mówili, że tu nasi goście z tej lewej czy liberalnej strony, że ministrant Czarnek jest najlepszym narzędziem do kompromitowania katolicyzmu. To teraz Warchoł będzie odgrywał już tą rolę, jaką właśnie, że tak powiem, usłyszeliśmy, że chce odegrać.
I miejmy nadzieję, że tak się to skończy.
Że właśnie mu się to uda.
Kompromitacją tego rządu. No pytanie, czy jeżeli ten rząd by upadł, na co mamy nadzieję, to czy ktoś, kto po nich przyjdzie, będzie tutaj innego rodzaju.
Polakom nie wolno teraz mówić, że zmiana partii politycznej zmieni coś w Polsce. Nic nie zmieni. Czy tam niewiele zmieni, o tak powiedzmy, nie? To jest jasne. Jesteśmy w tak głębokiej dziurze, że wyjście nam zajmie wiele lat. Tu właśnie liczę na to, że też napływ chrześcijan ukraińskich troszeczkę zmieni sytuację. Oni nie znają tych ograniczeń, strachów, takich troszeczkę, jakby to powiedzieć, troszeczkę takiego zachowawczego stylu polskich kościołów, tych protestanckich, nie? No bo tam jest 30 tysięcy takich ewangelicznych czy ewangelikalnych kościołów, no i jeszcze z 70 do 100 tysięcy tam mniej więcej afiliujących się do luteran. Tam jest sytuacja skomplikowana, bo często tam mąż katolik, żona luteranka albo odwrotnie, no i tam to mierzenie jest dość trudne, ale to są mniej więcej te liczby. Ci chrześcijanie z Ukrainy, oni mają bardziej, jakby to powiedzieć, takie, są bardziej żądni sukcesu i doświadczyli tego sukcesu. Także ja liczę, że ich przykład, ich przyjazd, bo przecież tu są chrześcijanie, pastorzy, mamy już kontakty, widzieliście w naszej telewizji tych ludzi, oni zdynamizują polskie świadectwo. Rozumiecie, że oni nas natchną odwagą do zdobycia Polski dla Jezusa Chrystusa. Na to liczę i te warchoły niech się tam gonią ze swoimi durnymi projektami.
Dziękuję ci za ten komentarz. Myślę, że przejdziemy do pytań naszych widzów.
Idi, wiesz gdzie. No.
Tam, gdzie ruski karabl.
No to już
tam. To już wszyscy wiemy gdzie. Mamy kilka pytań od naszych widzów związanych z tymi sprawami, które żeśmy poruszali od początku programu. Myślę, że te najciekawsze przeczytam i zadam ci. Tomasz pyta. Witam także. To Duda podobno tak namawiał na wspólną wizytę z niemieckim prezydentem. Zachował się podobnie jak przy zaproszeniu Niemiec do Międzymorza.
Dokładnie tak, dlatego ja tam z Dudą, to, że go pochwaliłem, to nie znaczy, że myślę, że to jest dobry prezydent albo że będzie dobry, nie? Myślę, że pewne rzeczy wymusza sytuacja opinii publicznej, nie? Świadomość opinii publicznej, no i pewne międzynarodowe też naciski czy sytuacja, nie? I Duda, tu myślę, że on jest dobry w wyczuwaniu wiatru historii, nie? Czyli wiatr on dobrze wyczuwa, nie? To tak się zgadzam, nie?
Potrafi się ustawić.
No tak, nie? I teraz akurat taki wiatr, no to on tam jest w Kijowie, nie? Także zaraz pojedzie może do Pekinu, a może jeszcze i do Moskwy, jakby jakoś inaczej wiatry zawiały.
Trzeba to pamiętać panu prezydentowi Dudzie, że to on jedynie z Unii Europejskiej, poza tam
Luksemburga, chyba, czy coś,
był w Pekinie, kiedy już Chińczyk z Rosjaninem, Ruski z tym...
Określał plany wojny.
Dokładnie, no już się nad mapami pochylali, a Duda tam co, patrzył przez ramię, jak to będzie, no nie wiadomo.
No robił zalistka figowego, można by gorzej powiedzieć, no ale to już tu mówiliśmy. Zresztą zobaczcie, że przecież i Hania Shen już rok temu, prawie że w sierpniu zeszłego roku, my później w listopadzie napisałem specjalny list, tam nie wiem, w grudniu czy w styczniu, petycjeśmy uruchomili, nie jedź, Duda, Morawiecki, nie jedźcie tam do zbrodniarzy komunistycznych, bo wstyd ściągniecie na Polskę. Nie, nie odpowiedzieli tam na nic praktycznie, pojechał. No to tam. Także tu bym na wiele nie liczył, ale liczę na, tak jak powiedziałem, przebudowanie świadomości społecznej w obszarze Trójmorza. Myślę, że to, co zrobił Putin, obudziło przede wszystkim te państwa gdzieś tu w bliskim sąsiedztwie czy graniczące z Imperium Zła. Nie? Czyli kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, nie? Tam myślę, że wszyscy już dokładnie rozumieją. Oczywiście Polska, oczywiście też Białoruś się budzi. Wyobraźcie sobie, że na Białorusi partyzantka działa. No znowu partyzantka na Białorusi, i to przyznaje nawet reżim Łukaszenki, wykoleja te ruskie pociągi. I to na masową skalę. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Cieszymy się z tego.
Że 80% transportów rosyjskich już
ląduje w błocie.
Przed agresją. Znaczy, no jest uszkodzony, bo tam powiedzmy, no nie wykolejają.
Nie uda się wszystkiego tak dobrze zrobić.
No, bo tam również i pasażerskie pociągi jeżdżą tymi trasami, ale no są opóźnienia, były znaczne. 80% transportów rosyjskich wojskowych, co na pewno przełożyło się na efekt działań wojennych na froncie północnym, czyli
teraz,
przy Kijowie.
A teraz tam, zdaje się, w bliskim otoczeniu Charkowa, po rosyjskiej stronie,
w okręgu Białgorodzkim,
ktoś wysadził most w powietrze, czyli partyzantka. Zobaczcie, jak ja mówię o analogiach wojny z II wojną światową. Mówiliśmy o roli artylerii i tak dalej w niedawnym programie, że tu się niewiele zmieniło, nawet na plus, jeśli rolę tradycyjnej artylerii. To widzicie, że i partyzantka wraca do gry. I bardzo pozdrawiamy tych Białorusinów, którzy chcą wolnej Białorusi. Wolnej Białorusi. Ciężka sprawa, ale mam nadzieję, że upadek reżimu Putina, tu dzięki głównie postawie Ukraińców, doprowadzi do powstania wolnej Białorusi, czyli tu nie tylko będzie Ukraina, będzie też i Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. Tu bardzo dobre sygnały z Czech, bardzo dobre sygnały ze Słowacji, no złe sygnały z Węgier, no ale no to zobaczymy.
Smutne, tak.
Tu tam dalej na Bałkanach, no to jest różnie, to już nie wchodźmy, ale ten główny ciężar Trójmorza to będzie właśnie na Polsce i sąsiadach. Na Polsce i sąsiadach. I tu wszystko idzie naprawdę w bardzo dobrym kierunku. Tu można liczyć na jakieś nowe rozdanie, na jakieś nowe porozumienie. I rzeczywiście to, co Duda robił, wpuszczając do Trójmorza wcześniej Lisa Foxa tego niemieckiego i teraz chciał jechać ze Steinmeierem, to bardzo dobrze, że tu Ukraińcy są przeciwwagą dla tych, można powiedzieć, knucia katokomuny, która zdradza Polskę.
Można dwie rzeczy. Ja bym dodał od siebie, rzeczywiście te państwa, tak jak mówiłeś, budzą się, ale jeszcze dodajmy to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, Szwecja i Finlandia i Gruzja, która ma już też zaproszenie, oprócz Ukrainy, to Gruzja i Mołdawia dostały zaproszenie do wejścia do Unii Europejskiej. Może być tak, że efektem zwycięskiej, mamy nadzieję, wojny będzie to, że Rosja będzie otoczona szczelnie kordonem państw albo należących do struktur NATO, albo należących do Unii Europejskiej. Na pewno państw, no może nie no, wrogich Rosji, no tak, wrogich Rosji trzeba powiedzieć, ale państw, które znają i wiedzą, czym jest Rosja i które będą się zbroić po zęby, budować mury na granicy i będzie taka żelazna kurtyna na własne życzenie Putina.
Może nie trzeba będzie tych murów na granicy. Ja dobrym Rosjanom życzę jak najlepiej. Może się rzeczywiście obudzą, może wyjdą z tej swojej katokomuny, z tego feudalizmu cerkiewno-komunistycznego, nie? No bo u nich to trzeba powiedzieć, Cerkwio Komuna, nie? No przecież tam głowa cerkwi, no to jednocześnie wysoki oficer KGB, Cyryl, nie? Także to już mają, no w katolicyzmie jest podobne, bo to jest przecież komunistyczny wychowanek z Argentyny i jezuitów, no jest szefem katolików, nie? Także tu widzicie, Cyryl i Franciszek to są tylko jak gdyby inne twarze czy inne części ciała tej samej ruskiej struktury, nie? I oni razem współpracują, to widzicie doskonale. Mam nadzieję, że Ukraińcy już tu się nie dadzą nabrać na żadne tam wizyty Franciszka, czy jakieś tam, teraz chcą drogę krzyżową robić, że będzie i Rosjanin,
no właśnie, jest o to pytanie.
I Rosjanin, i Ukrainiec, brat tu i tak dalej. Nie, to są zwyrodnialcy. To są ludzie, którzy z chrześcijaństwem, zarówno jeśli chodzi o elitę polityczną, jak i zwykły naród, zwykły kołchoz, czy tam co jeszcze tam jest, to są ruski nie mający nic z naszą cywilizacją wspólnego, nie mający z chrześcijaństwem nic wspólnego, ani cerkiew moskiewska, ani tam te wszystkie różne zakony, czy no tam Rosjanie, no tam 3% chodzi w ogóle do cerkwi, także to w ogóle nie ma o czym mówić. To mówienie o chrześcijańskiej Rosji jest jednym z większych kłamstw historii. Tam chrześcijaństwo jeszcze nie dotarło.
A propos Niemiec, głos to też od naszego widza Michaela. Niemcy to tchórze, ale niezadowolenie rośnie. Przeciętny obywatel jest za dozbrojeniem Ukrainy.
No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. To tych procentów, cośmy tam mówili, nie? Co pytałeś tu Andrzeja i mnie. Rzeczywiście Niemcy są dość gnuśnym i wygodnym narodem, no ze względu na to, że długo żyją z jednej strony w dobrobycie, a z drugiej strony bez żadnej misji. Nie? Niemiec nie ma żadnej misji, bo co Niemiec robi? No ma sobie kupić nowy samochód w przyszłym roku i to jest jego misja. No to wiecie, no to nic dziwnego, że to moralnie, mentalnie będzie upadało to społeczeństwo, bo każde społeczeństwo musi mieć jakąś misję cywilizacyjną. No możemy zobaczyć 17 rozdział Dziejów Apostolskich, tam jest jasno, apostoł Paweł mówi do wierchuszki w Atenach, do najmądrzejszych ludzi tamtego antycznego świata, że Bóg dał narodom czasy i granice, aby szukały Boga. Czy to jest prawdziwa misja dla każdego narodu? Niemcy nie szukają Boga, tam mają kościół państwowy, katolicki i taki, wiecie, tam protestancki, urzędowy, czyli też bez żadnego życia. Katolicyzm też jest bez żadnego życia, znaczy tam już był, nie? To tam to tylko wstyd dla protestantów, że mniej więcej osiągnęli poziom katolicyzmu w Niemczech. Tam się dopiero takie kościoły jak nasz dopiero zaczynają pojawiać. Zaczynają się pojawiać, raczkują i nie jest dobrze. Także to jest społeczeństwo bez żadnych duchowych wartości, bez żadnych duchowych celów, jedynie bogate. No to takiemu społeczeństwu to różne głupie pomysły mogą przychodzić, a mało mądrych, nie? Także ja tam nie wierzę w szybkie nawrócenie Niemiec, ale wierzę w ewangelizację Niemiec. I tu robimy pewne rzeczy, niewielkie na razie. Mamy niemieckojęzycznych chrześcijan w naszym projekcie Mega Kościół i na naszej stronie możecie znaleźć czy świadectwa ludzi, którym z urodzenia językiem jest niemiecki, czy też jakieś programy, tam jednego z pastorów niemieckich poparłem, którym rzeczywiście robi taką dobrą robotę, właśnie też oddolnie organizując Niemców wbrew tej swojej czapie, tego wiecie, tych biskupów, którzy tam utuczeni pieniędzmi państwowymi mają wszystko w dupie i nie zajmują się Bożymi sprawami, zarówno w tym kościele państwowym protestanckim, jak i katolickim.
Myślę, że przejdziemy w kierunku ogłoszeń, bo mamy ogłoszenia podobne, czy tam w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałeś, a propos tej pomocy niemieckim chrześcijanom. No my w tym momencie przede wszystkim, czy w większym stopniu angażujemy się w pomoc poza oczywiście polskim ludziom, Polakom, którzy szukają prawdy, to również angażujemy się w pomoc chrześcijanom z Ukrainy, chrześcijanom, którzy...
Ale tu trzeba jasno powiedzieć, że nie przebieramy, tylko no, kto się zwróci o pomoc, tej pomocy, mówię o Ukraińcach, dostaje, otrzymuje od nas tę pomoc, czy to są wierzący, czy niewierzący i tak dalej. Ale rzeczywiście zależy nam, no i tu mogę pokazać te różne rzeczy, które mamy już po ukraińsku. Tu widzicie Nowe Testamenty z psalmami w przeróżnych wersjach. Mniejsza, większa, taka, śmaka, tu gedeonici, luteranie z Dzięgielowa też działają. O, tam Michale masz po ukraińsku. Widzę tu pod Ladą naszą już ulotkę w wersji polskiej i ukraińskiej. Mamy już książeczki dla dzieci po ukraińsku. Także no, staramy się, że tak powiem, odpowiadać na wyzwania marnowania czasu i naszą główną troską teraz to jest ta pomoc, można powiedzieć, odnalezieniu się w Polsce naszych ukraińskich przyjaciół. I to niezależnie od ich tam przynależności konfesyjnej, czy wiary lub niewiary w Jezusa. To jest teraz zadanie właśnie już długoterminowe dla Polaków. Tu widać, że te posiłki ciepłe i tam kawa czy herbata na granicy, to powoli się kończy, że tu w drugą stronę jest już egzodus. Ukraińcy chcą wracać, nawet kobiety i dzieci, tu szczególnie do tych, tak się przynajmniej uważa, bezpieczniejszych części Ukrainy, ale słyszałem, że też do Odessy wracają ludzie i to starsi, nie? Także już w drugą stronę jest ten ran. To widać, jak ci ludzie są do swojej ziemi przywiązani. I jak te kłamstwa ruskie, że tu będą nam różne brzydkie rzeczy robić, jakie to było ohydne, jak część głupich Polaków, ale bardzo, bardzo tam kilka procent może w te głupoty uwierzyła. Ale no część nie ma do czego wracać, bo albo zabici mężowie, ojcowie, bracia przez orki Putina, albo zrównane z ziemią domy i tak dalej. Ci ludzie muszą troszkę dłużej, bo Ukraina nie jest gotowa ich przyjąć, nie da im zastępczych tam mieszkań i tak dalej. Także musimy się przygotować na pomoc tym ludziom w nauce języka polskiego. Już nagraliśmy pierwszą lekcję języka polskiego dla Ukraińców. Tu wielkie podziękowania dla Natalii, która to ten projekt prowadzi. Już uruchamiamy naukę ukraińskiego z takim też uwzględnieniem właśnie orientowania się w przestrzeni kościelnej tak zwanej, czyli też słownictwo biblijne i tak dalej, bo tu pastorzy są, no i nie umieją się też poruszać w polskiej przestrzeni, także znacie pastorów ukraińskich, kontaktujcie ich z nami, będziemy im pomagać tu się jakoś odnaleźć, no bo w tym mamy doświadczenie, w tym możemy im pomóc, także przechodzimy na drugi etap pomocy. Pomoc długodystansowa i pomoc w tym, żeby po pierwsze ci ludzie samodzielnie stanęli na nogi, ale żeby zbudować trwałe więzi polsko-ukraińskie, bo oni wrócą niebawem, za rok, za pół, może za dwa lata. Ale to, co tu przeżyli, to, co tu razem zbudujemy, to będzie procentować w postaci całkowicie nowego zjawiska cywilizacyjnego. Tego, które było znane 600 lat temu, powiedzmy. Gdzie Polska i Ukraina były razem. Gdzie wygrywaliśmy praktycznie wszystkie wojny, jakie... Chociaż potężnych mieliśmy wrogów, nie? I tu z południa szli, i ze wschodu, i tak dalej. A myśmy wszystkich odpierali. To była nasza siła cywilizacyjna. To właśnie teraz na nowo budujemy ten rozdział historii. To, czy ty, czy ja dzisiaj pomożemy Ukraińcom. To, że damy im dobre słowo. Damy im też odczuć, że naprawdę są nam braćmi. To oni to zawiozą do siebie, do domu. I to będzie trwały węzeł pomiędzy Polakami a Ukraińcami, która swołocz ruska nie rozerwie już.
Tak, dokładnie. I tutaj też można jeszcze przypomnieć ten aspekt tego, że Ukraina wykuwa w tej walce z ruską hordą, wykuwa swoją nową państwowość i tak jakby buduje nowy zestaw, taki mit założycielski, nowy zestaw swoich bohaterów. Oni już nie będą musieli odwoływać się do tych bohaterów sprzed 100 lat, którzy dla nas są no, trudni do zaakceptowania, tylko będą mieli swoich nowych bohaterów i te młode, nowe pokolenia Ukraińców, ci, którzy teraz walczą, ich synowie, to będą naprawdę zaprzyjaźnieni z Polakami i to, co właśnie ta ruska propaganda, bo to jest ruska propaganda o tym banderowskim Zachodzie i tym, że oni nienawidzą Polaków i tak dalej, no to
dzisiaj można powiedzieć, prezydent Zełenski, zasadzając kopa w dupę prezydentowi Niemiec, pokazał, jakie są wektory nie tylko polityki, ale braterstwa ukraińskiego. To Polacy są dzisiaj braćmi Ukraińców. Tak. To jest fundamentalna demonstracja dla całego świata, dla Polaków i przede wszystkim dla Ukraińców. To Polacy są braćmi Ukrainy dzisiaj w tym śmiertelnym zwarciu z dziczą ze wschodu. Nie? I to jest proste jak dwa razy dwa. Powiem wam jeszcze taką historię. Przez, nie wiem, ze dwa tygodnie gościliśmy tu taką kilkupokoleniową rodzinę ukraińską. No i oni, mając też kontakty tam w Niemczech, stwierdzili, że no docelowo wybiorą Niemcy. I po dwóch tygodniach, tu piękny czasśmy spędzili, pojechali do Niemiec. I to mniej więcej obrazuje to, co się dzieje na tej wielkiej polityce, na poziomie wielkiej polityki, to się dzieje na poziomie zwykłych kontaktów. Niemcy dali im miejsce w jakimś takim, no, że tak powiem, bezdusznym, nie u siebie w domu, gdzie razem jak rodzina przy stole jemy, śmiejemy się, bawimy i tak dalej, nie? Bo tak przyjęliśmy tę rodzinę. Tylko gdzieś w jakimś tam bezdusznym miejscu, ale wiecie, co jeszcze zrobili? Kazali im płacić za jedzenie. Od razu kazali im za swoje pieniądze, tym uchodźcom, którzy już przeszli przez jakiś tam, kazali im płacić za jedzenie. Już nie będę dalej historii opowiadał, bo obiecują, że kiedyś dadzą, że tu podanie, napisz to tego. Tu, czym chata bogata, od razu ci Ukraińcy weszli w polskie domy, polskie serca otwarte. Tam Niemcy, zimny jakiś lokal, nie ma niczego, nikt ich tam nie wita, a jeszcze każą płacić za jedzenie. No to to jest ta niemiecka gościnność. Nic dziwnego, takie historie też słyszałem tu od naszego widza. Pozdrawiam cię, Leszku, z Bielska-Białej, że przyjechali Niemcy z jakimiś tam darami. Była tam grupa Ukraińców, 200 miejsc mieli do powrotnej drogi.
Nikt nie chciał jechać?
Chyba no. Tak. Wydaje mi się, Leszek, jak coś to popraw na czacie, nikt nie chciał jechać do Niemiec. Wszyscy chcieli zostać w Polsce.
No. No i okej. Okay, no.
Oni powiedzieli, nie chcemy daleko wyjeżdżać, bo my się szykujemy szybko do powrotu.
Powrotu, tak. Ale właśnie ciekawe jest też a propos tej postawy Zełenskiego i tych władz ukraińskich, kogo przyjmują, to widać kto, jak tak jakby pokazują no, gradację tego sojuszu, tak? Zobaczcie, że najpierw pojechał premier Polski, jako pierwsza, no nie głowa państwa, no ale premier, no to właśnie premier Polski razem z premierem Słowenii
i Czech.
Później pojechał premier Johnson, gdzie Wielka Brytania naprawdę zachowuje się super. Widać, że to wyjście z Unii Europejskiej to było dla nich błogosławieństwo. No i teraz prezydenci Polski i krajów bałtyckich.
No jeszcze Biden przyjechał pod granicę.
Pod granicę. Myślę, że jakby Biden chciał,
no ja tak mówiłem, mógłby to zrobić,
problemu.
Przynajmniej tam symbolicznie przekroczyć granicę w rejonie gdzieś tam Przemyśla i tam spotkać się z prezydentem Zełenskim. Niestety no, do tego nie doszło, tylko gdzieś tu na terenie Polski były spotkania, no ale dobre i to. No.
A prezydent Steinmeier nie jedzie, no premier, czy tam kanclerz Scholz ma zaproszenie, ale nie wiadomo, co z tego będzie. O Mikronie nikt nie mówi, chociaż Mikron mówi, że jakby go zaproszono, no to może by rozważył albo by pojechał.
No trzeba jeszcze tu politykę austriacką pokazać, że niby też pojechali do Kijowa, ale zaraz potem do Moskwy. Zaraz do tego mordercy, do szefa tych orków pojechali z nim rozmawiać. No przynajmniej tyle, że szczerze powiedzieli, nie mam dobrych wieści.
Nie da się z nim rozmawiać.
Tak mówiąc z języka rozmawiałem z potworem. Nic dobrego z tego nie będzie. No potwora trzeba pokonać, a nie z nim gadać. No.
Dokładnie.
To Szewczyk Dratewka chyba już nawet to wiedział.
Okej, okay. Kontynuujemy ogłoszenia, bo tak żeśmy zaczęli, widzę, że moglibyśmy gadać nawet jeszcze z
święta blisko, to już.
W każdym razie już powiedziałeś o tych lekcjach języka polskiego też i dla pastorów i chrześcijańskich liderów. To są lekcje, które proponujemy wam, drodzy ukraińscy tutaj protestanci. Bezpłatne te lekcje możemy realizować online, jeśli byście chcieli w tych lekcjach uczestniczyć, właśnie z nastawieniem czy z ukierunkowaniem również na kwestie biblijne.
Dlaczego to właśnie szczególnie podkreślamy chrześcijan? Bo są lekcje rządowe i są bardzo dobre podręczniki. Tu już nasi fachowcy mówili, że rzeczywiście tu na stronie rządowej można różne fajne, ciekawe materiały zrobić i takich już kursów, takich ogólnych, to powstało bardzo wiele i praktycznie Ukraińcy nie mają problemu z nauką polskiego, jeśli tylko chcą. No ale język na tych kursach, to czego będą ich? Żargonu katolickiego. Nie? To wszystko całkiem świadectwo ich, wiecie, będą na nabożeństwo mówić msza, tak jak wiecie, filmy u Rydzyka są z angielskiego. Pastor, ksiądz, nie? I różne takie rzeczy, które no, uniemożliwią komunikację. Dlatego, żeby tę lukę, my zawsze wchodzimy w lukę, no nie pchamy się tam, gdzie tłok, nie?
Tak jest.
Myśmy na szczelnicę chodzili czyli tam uczyliśmy, tu się, nie wiem, 2014 czy któryś, nie? No jakoś tak, a teraz tam tłok, nie będziemy się pchać, nie? Niech się inni uczą, co wtedy spali, nie? Niech powąchają teraz prochu, dlatego wprowadzamy tutaj tę, można powiedzieć, próbujemy zagospodarować tę białą plamę, czyli pomoc chrześcijanom ukraińskim w zyskaniu szybko zdolności komunikacyjnych w obszarze biblijnym z Polakami.
Dokładnie. I jeśli byście chcieli skorzystać z tej naszej propozycji właśnie w tym, w czym my się specjalizujemy, w tym wypełnieniu tej niszy, to proszę, skontaktujcie się z nami na adres mailowy kontakt@megakościół.pl. Kolejne ogłoszenia. W sklepie internetowym na stronie idźpodprąd.pl dostępne są torby na zakupy i koszulki Pray for Ukraine. Dzięki tutaj za projekt Oldze Kurysz, Młodej Ukraińce. Z kolei w najbliższy wtorek, 19 kwietnia, czyli już po świętach, o godzinie 18.30, to jest 19 kwietnia, o godzinie 18.30 w Sanockim Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza 24 w Sanoku odbędzie się bezpłatna projekcja filmu Genesis – Raj utracony. Zapraszamy.
A jeszcze, jeśli chodzi o te koszulki, to jak ktoś z was by chciał taki billboard sobie gdzieś sporządzić, to też mamy już gotowy projekt, niebawem też w Lublinie zawiśnie, może w kilku jeszcze miejscach, właśnie z tym pięknym sercem, z tym znakiem graficznym przez Olgę zaprojektowanym. Także można też pisać do nas, to wyślemy wam PDF-a do wydrukowania tam w waszej drukarni, czy gdzieś takiego billboardu.
Zachęcamy was również do podpisywania czy podawania dalej listu do prezydenta Zełenskiego. Aktualizacja jest taka, że jest ten list dostępny również w wersji rosyjskojęzycznej. List jest, no, można powiedzieć, stanowiskiem ewangelicznych chrześcijan z Polski, którzy wspierają naród ukraiński i prezydenta Zełenskiego.
Mieliśmy tu gości ze Lwowa. Towarzystwo mieszane. To nie byli chrześcijanie z naszego, można powiedzieć, tego, no, kierunku kościelnego. No i tam przy posiłku rozmowa i puściliśmy im właśnie ten film. To się popłakali. To się popłakali. Nie? To tak wam mówię. Wysyłajcie swoim przyjaciołom, Ukraińcom. Mamy tam kilka materiałów już po ukraińsku. Jeden właśnie o tym pokoju prawdziwym i zgniłym. To też pokazywaliśmy, też podobne reakcje, też kompletna, całkowita zgoda. No i też to przesłanie od polskich chrześcijan. Także chcecie im poprawić morale, wzmocnić ich wiarę w zwycięstwo, pokazać, że są, mają tu przyjaciół, którzy tak samo myślimy, tak samo rozumiemy bieżącą sytuację i ich tragedię, to naprawdę to jest dobry czas, żeby teraz te materiały po ukraińsku rozsyłać w mediach społecznościowych.
Link do tego apelu, do tego listu i też do tych materiałów, o których tutaj przed chwilą powiedziałeś, znajdziecie na czacie i w opisie naszego programu. List dostępny jest również po ukraińsku, angielsku i niemiecku. Jeżeli chcecie ten list podpisać, no to pamiętajcie, żeby podpis był ważny, trzeba potwierdzić go na swojej skrzynce mailowej. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, o godzinę 18, zapraszamy was na dogrywkę, a w niej kolejny odcinek cyklu Boskie Pytania. A po programie będzie film unboxing, przypomnienie tego materiału. A
nie, także... nie, to jest nówka.
Tak?
To jest nówka.
No,
dostaliśmy tu prezent z Tajwanu. No, pokażmy. No.
No dobra, to puszczamy. dziękujemy naszemu przyjacielowi z Tajwanu, Paulowi Szenowi.
I pani Hani, oczywiście. Także znowu kolejne święta, wielka radość. Państwo Szen o nas pamiętają, widzieliście tutaj, zaaranżowaliśmy ten unboxing już na zielonej trawie przy pełnym słońcu. Dziękujemy bardzo za pamięć. No to chyba też czas na jakieś życzenia dla naszych. Tak? Może ty zacznij.
Ja zacznę. Nasi drodzy widzowie, bardzo cieszymy się z tego, że jesteście z nami już tak długo, tak wiele lat. No teraz zbliża się czas tych wspaniałych świąt, bo to są święta, które dla nas są najważniejszymi świętami, bo one przypominają to najważniejsze wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. One owszem było wcześniej poprzedzone Jego śmiercią, która oczywiście była konieczna, żebyśmy my mogli kiedyś spotkać się z Nim i na zawsze być z Nim w niebie, ale to właśnie zmartwychwstanie pokazało, że Jezus jest Bogiem, Jezus zwyciężył śmierć. No i jest prawdą to wszystko, co mówił i to, co obiecał tym, którzy w Niego uwierzą. Tak. Dlatego cieszymy się z tej okazji, cieszymy się z tych świąt. No i życzymy wam, żeby również dla was były tak wielką, jak i dla nas, radością.
Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, że jeśli nie było zmartwychwstania, to cała nasza chrześcijańska wiara jest o kant stołu obić. A my jesteśmy najnieszczęśliwszymi, najgłupszymi z ludźmi. Bo robimy jakieś dziwne rzeczy, które nie zawsze sprawiają przyjemność, poświęcamy się i tak dalej, a przecież to wszystko jest bez sensu. Ale jeśli jest zmartwychwstanie, to my jesteśmy najlepszymi inwestorami w dziejach wszechświata. Te wszystkie Sorosze, Buffety, czy kto tam, to się chować gdzieś tam jak myszy po dziurach. Inwestujemy w coś, co nie może stracić wartości. Żadnej inflacji. PiSowskiej też. Mimo, że to katokomuna, w niebie nie mają nic do powiedzenia. Żadnego złodzieja. Putina. Raz Putina, czy dwa Putiny. Nie, nie ma. Nie? Żadnej rdzy, żadnego mola, nic. Nie niszczy skarbu w niebie. A możemy ten skarb gromadzić dzięki temu, że Jezus Chrystus, tak jak Michał powiedział, umarł za nas, zapłacił za nasze grzechy, dał nam wejście do nieba całkowicie za darmo, ale pozostawił nas na ziemi i mówił, a teraz możecie mi służyć, możecie zrobić wreszcie coś dobrego. Możecie zyskać nagrodę, która pójdzie razem z wami do nieba. Wejście do nieba jest całkowicie za darmo, bo to moją krwią na krzyżu Golgoty i zmartwychwstanie to udowodniło, potwierdziło. Możecie wejść do nieba. Będziecie coś robić czy nie? I tak wejdziecie do nieba. Ale jeśli chcecie zgromadzić skarb wieczny, to bierzcie się teraz do roboty. Bierzcie się w rękę moje słowo i idźcie do ludzi, bo jeszcze wielu nie zna mojego słowa. Oby te święta były dla każdego chrześcijanina okazją do uświadomienia sobie tej unikatowej roli, jaką odgrywamy na świecie. Oby Bóg dał wam też, dał nam też okazję do bycia Jego światłem, latarnią morską dla bliskich, którzy jeszcze Go nie znają. Tego wam bardzo, bardzo serdecznie życzę w nadchodzących dniach.
A propos życzeń czy dożyczeń, dołączam jeszcze tylko krótką informację, co za chwilę. Za chwilę jeszcze pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Czy wiesz, że komunizm i katolicyzm oznaczają to samo?
No tak. No.
Ja wiem. Też wiesz.
Ja nadzieję, rzuciłem okiem na artykuł, który napisałem w 2017 roku. Napisałem tam mniej więcej, że komuny nie da się pokonać bez wojny. Za to między innymi miałem proces, no ale to tam już nie będziemy dzisiaj o tym wspominać. To Andrzej Turczyn właśnie u siebie na blogu też dał ten artykuł, tak mu się to, rozumiem, podobało, zgadzał się z tą tezą, że po prostu komunizm dąży do podboju świata, czyli albo będziemy niewolnikami i wtedy będziemy mieć ten zgniły pokój, o którym też mówiłem w tym przesłaniu do Ukrainy zaraz na początku wojny. Albo pokonamy komunizm. Nie ma trzeciej drogi. Z komunistami się nie dogadamy. Musimy zwyciężyć. No to drugie takie przesłanie na święto.
To za chwilę, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Ogłoszenie przez Hilarego Mińca bitwy o handel. To ciekawe. Wydarzenia z czasu PRL-u. No i przypominamy jeszcze o gitarach, o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Tych gitar jest na dziś 370, także idziemy, no, zgodnie można powiedzieć,
równo
ze ścieżką, jesteśmy na kursie i ścieżce.
Mamy dla was przygotowane naprawdę ciekawe programy. To, że nie zawsze będziemy na żywo, choć będziemy tu cały czas w gotowości i pod parą, gdyby się działy jakieś wydarzenia, które trzeba będzie na gorąco skomentować, od razu, jak to się mówi, stajemy przed kamerą, studio działa. Ale już troszeczkę uchylę rąbka tajemnicy. Jutro naszym gościem sam generał Hodges. Także zapraszam jutro na 13.
Zapraszamy. O, to będzie wielka rzecz. Generał Hodges jest znany z tego, że dobrze ocenia sytuację.
No i teraz znowu zaangażował się zarówno w tym komentowaniu wojskowym, jak i geopolitycznym. Ja to tak sobie myślę, że chyba jakaś kariera polityczna mu w głowie. No zwykle tak emerytowani wojskowi tych najwyższych szczebli tak kontynuowali swoją karierę życiową. Zobaczymy, kibicujemy.
Tak jest. Także to chyba tyle na dziś. O wsparciu powiedzieliśmy, o tym, co będzie za chwilę powiedzieliśmy. Życzenia złożone. Możemy się żegnać. Dziękuję wam za uwagę.
A na 18 od jutra zapraszam was na rekolekcję. No wiecie, część ludzi no przyzwyczajona takim torem myślenia katolickiego. Może wam spasuje, tylko wiecie, tam nie będzie dyrdymałów katolickich. Jeszcze teraz można tak mówić, nie?
Jeszcze tak.
Żadnych durnych dogmatów katolickich.
Oj, oj, oj.
Tylko czyste Słowo Boże. Pastor Machała, od jutra o 18.
Zapraszamy i dziękujemy za dziś. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
I Michał Fałek, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Katolicki, tak nazywa się Kościół Rzymski, katolicki to z języka greckiego powszechny, czyli no wszechświatowy. Ale niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że komunizm w rzeczywistości znaczy to samo. Tak jak katolicki to powszechny z języka greckiego, to komunizm od słowa communis z łaciny oznacza również powszechny, wspólny, czyli wszechświatowy. Mam nadzieję, że teraz już jaśniej widzicie, dlaczego te dwa systemy dzisiaj ręka w rękę współdziałają. Widać to w komuniście Putinie, w komuniście Xi Jinpingu, no i w katoliku, czyli papieżu Franciszku. Głowy tych systemów diabelskich, komunistycznego i katolickiego, w rzeczywistości ręka w rękę dzisiaj współdziałają. Nie jest to dla chrześcijan żadnym zaskoczeniem, jeśli byście otworzyli sobie 17 rozdział Księgi Apokalipsy. Zobaczycie właśnie te dwa systemy. Jeden religijny z centralą w Rzymie, który zwodzi powszechnie, czyli katolicko, mieszkańców całej ziemi, i drugi rząd światowy, komunistyczny, który chce odebrać ludziom wszelką wolność i wprowadzić totalitarną kontrolę. Te dwa systemy pokazane są w Apokalipsie w swoim apogeum. Teraz jeszcze walczą z wolnym światem. Warto, żebyś wiedział, że będąc komunistą lub katolikiem, stajesz przeciwko wolności i wolnemu światu.
Trzynastego kwietnia 1947 roku podczas obrad Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej wygłosił przemówienie minister przemysłu i handlu Hilary Mintz. Powiedział między innymi: albo aparat państwowy demokracji ludowej i rosnąca siła ekonomiczna państwa potrafią sobie podporządkować rynek i wtedy nasz przemysł będzie się stopniowo stawał całkowicie i konsekwentnie socjalistycznym, albo też rynek nie będzie opanowany i żywioł rynku kapitalistycznego stanie się dominujący. Przeciwstawił się też głoszonemu przez Polską Partię Socjalistyczną poglądowi, że uspółdzielczenie środków produkcji jest wyższą formą uspołecznienia niż upaństwowienie i ogłosił, że rozpoczyna się bitwa o handel. W ramach tej bitwy 2 czerwca 1947 roku Sejm uchwalił 3 ustawy: o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, o obywatelskich komisjach podatkowych podatkowych, ilustratorach społecznych i o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych. Na mocy pierwszej z tych ustaw każdy właściciel sklepu osiągający zdaniem władz nadmierne zyski mógł być skazany na 5 lat pozbawienia wolności i 5 milionów złotych grzywny. Na mocy drugiej komisje kontroli cen zostały podporządkowane Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym, która mogła w trybie uproszczonym nakładać grzywny i kierować do obozów pracy na okres do 2 lat. Na mocy trzeciej do prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej w wielu dziedzinach konieczna stała się koncesja wydawana przez państwo. Powołano przedsiębiorstwo państwowe Powszechne Domy Towarowe, które zaczęło tworzyć sieć wielkich sklepów mających być konkurencją dla sklepów prywatnych. Urzędy skarbowe karały przedsiębiorców za nieujawnione zyski domiarami, a załatwienie coraz większej ilości spraw urzędowych stało się udręką. W ciągu 2 lat ilość prywatnych sklepów w Polsce spadła ze 134 tysięcy do 78. Jednak w przeciwieństwie do dzisiejszych supermarketów, państwowe domy towarowe rozwijały się powoli i kupienie czegokolwiek stawało się coraz trudniejsze.